Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego Jezus nauczał. Poprzednio przyglądaliśmy się wadze ukończenia wielkiego posłania. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale i 15 wierszu mamy pierwszą część wielkiego posłania, która brzmi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. I ostatnio powiedziałem, że ta praca jest wykonywana przez 99% tych wszystkich, którzy angażują się w dzieło ewangelizacji i misji. Ale ta druga część wielkiego posłania, zapisana w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, wiersz 18 do 20, według mnie jest realizowana przez jedynie 1% nowonarodzonych chrześcijan, którzy angażują się w pracę misyjną i głoszenie Ewangelii. Ale ta część jest uzupełnieniem wielkiego posłania. Bez tego praca jest tylko w połowie ukończona. Jest piękno w symetrii naszego ludzkiego ciała. Jak brzydkie byłoby ciało, gdyby na przykład jedna część mojego ciała była silna i muskularna, a druga część mojego ciała to tylko skóra i kości. To by wyglądało okropnie. Albo gdyby jedno oko było normalnego rozmiaru, a drugie oko byłoby tylko 1% tamtego oka. Albo jedno ucho byłoby 1% drugiego ucha. I tak to właśnie wygląda, gdy to wielkie posłanie zapisane w Ewangelii Marka w 16 rozdziale i Mateusza w 28 rozdziale jest realizowane w taki niezrównoważony sposób. Ta część z Ewangelii Marka 16 rozdziału jest podkreślana w takim stopniu, że Ewangelia Mateusza 28, 18, 19, 20 jest niemal ignorowana. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale Pan Jezus mówi o czynieniu uczniami wszystkich narodów. Nie tylko doprowadzenie ich do miejsca, w którym ich grzechy zostaną przebaczone, nie tylko doprowadzenie ich do miejsca chrztu, ale uczynienie ich uczniami. I dalej prowadzenie ich w pełną naukę, którą zajmiemy się później. Ale spójrzmy ponownie na Ewangelię Mateusza 28:19. Podczas naszego pierwszego rozważania mówiliśmy o warunkach uczniostwa i na czym polega czynienie uczniami. Apostołowie rozumieli to bardzo wyraźnie. Widzieliśmy te warunki w Ewangelii Łukasza 14:25 do wiersza 33. Jezus mówi, że gdy uczynimy ludzi uczniami, mamy ich chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Innymi słowy, zanim ich ochrzcimy, musimy przedstawić im warunki uczniostwa. Uczciwie powiedzieć im, że jeśli chcecie być uczniami, to nie zapraszamy was tylko, abyście poszli do nieba po śmierci. Nie zapraszamy was tylko do tego, żebyście przyjęli przebaczenie grzechów, ale zapraszamy was do uczynienia Jezusa Panem waszego życia. Nie kimś, kogo odwiedzacie co pewien czas, raz w tygodniu, ale uczynicie go swoim mężem. Tak jak kobieta, która wychodzi za mąż, zostawia nawet swoje rodzinne nazwisko i staje się w pełni jednym ciałem ze swoim mężem. Tak przynajmniej powinno być. I taką relację Jezus chce mieć z każdym z nas. Na tym polega stanie się jego uczniem. A więc kobieta nie powinna wchodzić w małżeństwo, jeżeli myśli, że tylko raz w tygodniu spędzi trochę czasu z mężem i będzie mogła dalej prowadzić swoje własne życie. Odwiedzać go raz na jakiś czas? Nie. Musi zdać sobie sprawę, że małżeństwo wiąże się z całkowitym poświęceniem temu mężczyźnie, którego zamierza poślubić. I podobnie, gdy głosimy Ewangelię, musimy bardzo wyraźnie wyjaśniać ludziom, którym głosimy, że to się wiąże z całkowitym poświęceniem. Na tym polega uczniostwo. Na tym polega podążanie za Panem. Czy jesteś na to gotów? Jeśli tak, to chodź. Ochrzcimy cię. Nie czekamy, aż dana osoba stanie się doskonała. Nie. Oczekujemy jedynie, że ta osoba zrozumie warunki uczniostwa i zaakceptuje je. i wtedy możemy ją ochrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego też powinniśmy czekać w naszych zborach, aby upewnić się, że dana osoba jest gotowa być wierna temu oddaniu się Jezusowi jako Panu. W krajach, gdzie jest prześladowanie, gdzie bycie chrześcijaninem nie jest popularne, nie musimy tak długo czekać. Podobnie jak na początku Kościoła, dla Żydów stanie się chrześcijaninem było wielką ofiarą. I nadal i dzisiaj jest to wyzwaniem dla Żydów, by stać się chrześcijaninem. Dlatego też w Dziejach Apostolskich widzimy, że ludzie natychmiast byli chrzczeni. Podobnie gdy bałwochwalcy odwracali się od bałwochwalstwa i stawali się chrześcijanami, oznaczało to dla nich odcięcie od rodziny i tym podobne. A więc było łatwo zobaczyć, że oni są gotowi, by stać się uczniami i można ich było od razu chrzcić. Ale obecnie w krajach, gdzie nie ma prześladowania, nie jest tak łatwo wiedzieć, czy dana osoba zrozumiała wymagania uczniostwa. Ludzie przyjmują Jezusa, bo chcą iść do nieba. A wymagania uczniostwa nawet nie zostały im zaprezentowane, albo ich nie zrozumieli. A jeśli je zrozumieli, może ich nie chcą przyjąć. Wtedy nie mamy prawa chrzcić takich ludzi. Oczywiście ktoś może się wycofać po tym, jak zostanie ochrzczony, i to już jest inna sprawa, ale te wymagania uczniostwa muszą być ludziom wyraźnie zaprezentowane na samym początku. Jezus zawsze w ten sposób głosił prawdę. Kiedy bogaty młodzieniec przyszedł do Niego i zapytał Go, co mam robić, aby odziedziczyć wieczne życie. Jezus powiedział mu, że musi zostawić wszystko, co ma. A kiedy on nie był na to gotowy i odszedł od Pana, Jezus nie pobiegł za nim. Jezus nigdy nie obniżał standardów, żeby było łatwiej komuś pójść za nim. Nawet nie kazał robić tego krok po kroku, ale stwierdził, jeśli nie jesteś gotów tego zrobić, nie możesz być moim uczniem. O tym mówi Ewangelia Mateusza 28:19. Tak powinna być prezentowana Ewangelia. I wtedy możemy chrzcić takich ludzi. I chrzest jest ważny w tym sensie, jak przedstawia to list do Rzymian, 6 rozdział. Chrzest jest symbolem pogrzebu naszego starego człowieka. Starego sposobu życia, które prowadziliśmy, co sprowadzało się do czynienia naszej własnej woli, robienia tego, na co my mieliśmy ochotę, szukania własnego zadowolenia albo szukania zadowolenia innych ludzi. Ten stary człowiek na wzór Adama we mnie musiał umrzeć. Zająłem miejsce z Chrystusem na krzyżu i ta osoba umarła. Kiedy to zaakceptuję, mogę być ochrzczony. I powstając z wody chrztu, składam świadectwo, że jestem nową osobą. Na tym polega chrzest. Jeśli natomiast to nie jest prawdą, wtedy chrzest traci na znaczeniu. Nie można pogrzebać człowieka, który nie jest martwy. A widzę, że wielu ludzi, którzy nie są martwi, jest chrzczonych. Nie idą do chrztu dlatego, że umarli dla siebie samych, ale idą do wody, ponieważ to jest jakimś rytuałem dla nich. Wielu rodziców zachęca swoje dzieci, żeby przyjmowały chrzest dla chwały rodziców. Myślą, że chrzest będzie ich chronił przed światem, ale tak nie jest. Chrzest jest tylko symbolem wyboru, który osoba uczyniła, aby umrzeć dla starego sposobu życia. Umrzeć dla czynienia własnej woli. Ale jeśli ktoś nie dokonał takiego wyboru, to jest to obrządek pozbawiony sensu. Wielu chrześcijan bierze udział w bezsensownych obrzędach. I kolejna rzecz, o której czytamy w Ewangelii Mateusza 28:19, to to, że chrzest ma być dokonany w imię trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak więc Jezus podkreśla tutaj wagę Trójcy. Tak jak podczas Jego chrztu czytamy, że rozległ się głos z nieba, głos Ojca i Syn wchodzi do rzeki Jordan i Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Niego. I to samo widzimy tutaj w chrześcijańskim chrzcie. Akcent położony jest na trójjedynego Boga. Trzy osoby, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trzy odrębne osoby, ale jeden Bóg. Dlatego czytamy o chrzcie w imieniu, nie imionach, ale jedno imię, Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest tajemnica. Nie wierzę, że jest to możliwe dla nas, istot ludzkich, w pełni zrozumieć tą tajemnicę, jak Bóg jest jeden, a jednocześnie trzema odrębnymi osobami. Ale dla mnie jest to jeden z dowodów, że chrześcijaństwo jest prawdą, że trzy osoby w jednym Bogu jest prawdą. Jednym z dowodów na to jest fakt, że tego nie rozumiem. To jest poza możliwościami mojego ludzkiego umysłu zrozumienia. Aby to zilustrować, pies nie jest w stanie zrozumieć człowieka, wielu rzeczy, które człowiek robi. Matematyka na przykład. Możesz wziąć bardzo inteligentnego psa i położyć przed nim trzy przedmioty i tłumaczyć, że 1 plus 1 plus 1 równa się 3. Są inteligentne szympansy, które wydają się to rozumieć, że w sumie mamy trzy przedmioty i może da się przekonać inteligentnego psa, że trzy kości to trzy różne kości. Ale kiedy przejdziemy dalej od dodawania, że jedna kość plus druga plus trzecia równa się 3 i przejdziemy do mnożenia, i spróbujemy wyjaśnić temu szympansowi, temu inteligentnemu, który umie dodawać 1 plus 1 plus 1, ale teraz wyjaśni mu, że 1 razy 1 razy 1 jest nadal 1. Szympans zupełnie traci orientację. Nie może tego zrozumieć. Dlaczego? Ponieważ nie jest człowiekiem. Podczas gdy małe dziecko, które idzie do szkoły, bardzo szybko rozumie zasadę mnożenia. Że 1 razy 1 razy 1 jest nadal 1. Te 3 są jednym. I używam tego jako tylko ilustrację. Dla psa czy szympansa zrozumieć to, co rozumie małe 8-letnie dziecko, nie ma takiej możliwości. Musieliby stać się ludźmi. Nawet 20-letni szympans tego nie zrozumie, co zrozumie 8-letnie dziecko. Dlatego, że szympans nie jest człowiekiem. Aby szympans zrozumiał mnożenie, musiałby stać się człowiekiem. I różnica między nami a szympansem jest dużo mniejsza w porównaniu z różnicą między nami a Bogiem. Ona jest ogromna, więc jeśli pies albo szympans nie potrafi zrozumieć człowieka, jak 1 razy 1, razy jeden razy jeden nadal jest jeden, to jakże my, będąc ludźmi, mielibyśmy zrozumieć wszechmogącego Boga, trzy osoby, które stanowią jednego Boga. W rzeczywistości, jeśli miałbym wam wyjaśnić Boga, musiałbym sam być Bogiem. Tak jak szympans, który miałby wyjaśnić mnożenie, musiałby stać się człowiekiem. To jest tak proste. Nie próbuję więc zrozumieć tajemnicy bóstwa. To jest arogancja, by sądzić, że jestem w stanie ogarnąć w maleńkim kubku mojego umysłu ocean Bożej mądrości i jego ogrom, i jego tajemnice. Ale chrześcijaństwo rozpoczyna się od zanurzenia osoby w wodzie, w tej jakby tajemnicy. Jest tutaj uznanie, że są rzeczy dotyczące Boga, których nie mogę zrozumieć. I chrzcimy ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I w ten sposób zostają zanurzeni w samego Boga, w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wskazując też na to, że osoba, która zostaje ochrzczona, ma bezpośrednią relację z Bogiem. Nie przez proroka, nie przez pastora, ani przez kogokolwiek innego. Tak jak człowiek nie chce sekretarki pomiędzy nim a jego żoną. Chrystus nie chce żadnych pośredników pomiędzy nim a jego oblubienicą, czyli między tobą i mną, jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa. A więc chodzi tu o podkreślenie znaczenia chrztu jako części wielkiego posłania. Czyńcie uczniami i chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I widzę jeszcze jedną ważną rzecz, która się z tym wiąże, że gdy wprowadzamy ludzi na samym początku ich chrześcijańskiego życia w tajemnicę Trójcy, której nie mogą zrozumieć na ludzki sposób, ale mogą tego doświadczyć, Ja doświadczam miłości Ojca i Syna i mocy Ducha Świętego w moim życiu, nawet jeśli nie potrafię wyjaśnić tej tajemnicy. I jest wiele tego typu rzeczy w chrześcijańskim życiu, tajemnic, których nie potrafimy wyjaśnić. Ale ważną rzeczą nie jest wyjaśnienie, ale rzeczywistość. I to w każdej dziedzinie. Jako ludzie mamy tak ogromną wiarę w możliwości naszego własnego umysłu. Można by powiedzieć arogancką wiarę, że nasz umysł jest w stanie wszystko wyjaśnić. Tak iż możemy się ograniczyć w naszym poznaniu prawdy, jeśli będziemy akceptowali tylko to, co rozumie nasz umysł. To tak jakby pies powiedział, skoro nie rozumiem mnożenia, więc mnożenie to głupota. To podobnie jak człowiek, który mówi, jeśli nie mogę zrozumieć Trójcy, to pewnie to wszystko głupota. Ale to wynika z ograniczenia ludzkiego umysłu, tak jak ograniczenie psiego umysłu ogranicza jego zrozumienie mnożenia. Ale jest to ważne, gdy rozpoczynamy chrześcijańskie życie, rozumieć, że nie możemy polegać na naszym własnym zrozumieniu, jeśli chcemy podążać za Jezusem. Pamiętam, jak pewna osoba kiedyś była chrzczona w naszym zborze, w basenie. I to była dosyć wysoka osoba. I kiedy był zanurzany w wodzie przez brata, który go chrzcił, zauważyłem, że nie został zanurzony całkowicie. Górna część jego głowy była nadal nad wodą i ten brat wyciągnął go do góry. I powiedziałem, zaczekaj, musimy go zupełnie zanurzyć. A szczególnie tą górną część głowy, gdzie jest jego mózg, to całkowicie musi umrzeć, aby został zmartwychwzbudzony i miał umysł Chrystusa. Miał pokorę, by uznać, że jego ludzkie myślenie nie jest w stanie ogarnąć boskich tajemnic bez objawienia Ducha Świętego. Więc powiedziałem, zanurz go jeszcze raz, zupełnie. To jest ważne, abyśmy to rozumieli. To może być mała rzecz, ale myślę, że wielu chrześcijan schodzi z drogi, dlatego że próbują wszystko rozumieć własnym umysłem. A to może być tylko objawione przez Ducha Świętego. W rzeczywistości Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale. Wiersz 25. Jezus się modlił i powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Czy myśleliście kiedyś nad tym wierszem? Na samym początku chrześcijańskiego życia zostajemy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uznajemy, czy wiecie o tym, czy nie, że jest w tym tajemnica, której mój umysł nie jest w stanie wyjaśnić. To jest ukryte przed mądrymi i roztropnymi, którzy próbują wyjaśnić wszystko, co dotyczy Boga, własnym umysłem. Popatrzcie na głupotę ludzi, którzy wierzą w ewolucję, tylko dlatego, że pozbierają jakieś dowody i wyciągają pewne wnioski, ale wciąż muszą przyznać, że mamy brakujące ogniwo pomiędzy szympansem a człowiekiem i nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego nie ma nikogo w tym stadium rozwoju. Gdy człowiek pokłada wielką ufność w mocy swojego umysłu, nie jest w stanie zrozumieć wielu rzeczy z Pisma. I mamy tutaj wyjaśnienie, że Bóg ukrył te rzeczy przed mądrymi i inteligentnymi. A to dlatego, że są dumni ze swojej mądrości i inteligencji. To nie dlatego, że Bóg jest przeciwny ludziom inteligentnym, ponieważ sam Bóg udziela nam inteligencji. Bóg dał mi inteligencję, ale jeśli stanę się dumny z powodu mej mądrości i inteligencji, wtedy staję się ślepy na prawdy Boga. Dlaczego jest tu powiedziane, że Bóg objawił te rzeczy niemowlętom? Jezus tutaj używa słowa, które oznacza objawienie, które różni się od zrozumienia. Zrozumienie przychodzi przez badanie, przez analizę, używanie mojego umysłu, tak jak w przypadku chemicznych wzorów, matematycznych problemów, geometrycznych zadań. Mogę używać swojego umysłu, inteligencji, i uchwycić, zrozumieć te rzeczy. Ale te rzeczy Boże nie są do uchwycenia ludzkim rozumem, ale przez objawienie. Objawienie jest używane w Nowym Testamencie, by opisać rzeczy, które nie są do pojęcia naszym naturalnym umysłem. Bez oświecenia naszego umysłu przez Ducha Świętego. A więc tutaj jest powiedziane, że Bóg objawił te rzeczy niemowlętom. A co mają niemowlęta, czego mądrzy, inteligentni ludzie nie mają? Czy ktoś na świecie może napisać taką książkę, której nie zrozumieją mądrzy ludzie, a niemowlęta ją zrozumieją? Jest taka jedna księga i to jest właśnie Biblia. Co to znaczy? Co mają niemowlęta, czego nie mają ludzie mądrzy i roztropni? Po pierwsze, niemowlę ma czyste serce. Serce małego dziecka jest absolutnie czyste. Nie ma w nim żadnej goryczy wobec nikogo, nie ma tam nienawiści, zazdrości, nic takiego. Pewnego razu Jezus wziął takie małe dziecko i powiedział do swoich uczniów: musicie się uniżyć jak to dziecko. Mają pokorę, jakiej inni ludzie nie mają. A więc to jest kolejna cecha małych dzieci, których dorośli nie posiadają. A więc bardzo ważnym elementem objawienia jest pokora, a pokora jest ściśle związana ze śmiercią na krzyżu. Pokażę wam to w liście do Filipian. Chrzest, jak mówi 6 rozdział listu do Rzymian, jest symbolem naszej śmierci wraz z Jezusem. Śmierć dla siebie samego, śmierć starego człowieka, grzebię starego człowieka, który został ukrzyżowany wraz z Chrystusem. I wyjaśniam chrzest, abyśmy zrozumieli jego wagę. Bóg umieścił nas w Chrystusie. Efezjan 1:4 mówi: przed założeniem świata. Efezjan 1:4. Bóg umieścił nas w Chrystusie przed założeniem świata. To oznacza, że Bóg, który zna przyszłość, wiedział, że miliony lat później ty się urodzisz, ja się urodzę i w szczególnym momencie naszego życia oddamy nasze życie Chrystusowi. I wybrał nas na podstawie tej przedwiedzy. Pierwszy list Piotra 1, wiersz 1 i 2. Na podstawie tej wiedzy dotyczącej przyszłości wybrał nas w Chrystusie przed Księgą Rodzaju 1:1, na samym początku i umieścił nas w Chrystusie. To tak jak tu jesteś ty, a ta Biblia symbolizuje Chrystusa. Jesteś umieszczony w Chrystusie. Byłeś w Chrystusie. I kiedy Chrystus umarł na krzyżu, a ty w Bożym umyśle byłeś umieszczony w Chrystusie, już przed założeniem świata, umarłeś razem z Nim. I gdy On został pogrzebany, zostałeś razem z Nim pogrzebany. A gdy On powstał z martwych, ty powstałeś z martwych razem z Nim. A gdy On wstąpił do niebios, to i ty wstąpiłeś wraz z Nim, duchowo. Gdy narodziłeś się na nowo i Duch Święty w tobie zamieszkał, te rzeczy stały się rzeczywistością w twoim doświadczeniu. I o tym składamy świadectwo podczas chrztu. Akceptuję to. Akceptuję, że na krzyżu nie tylko moje grzechy zostały przebaczone, ale ja umarłem z Chrystusem. I do tego musimy prowadzić chrześcijan na samym początku ich życia. Twój stary człowiek został ukrzyżowany z Chrystusem. I ty zmartwychwstałeś. To nie są lekcje dla jakichś zaawansowanych studentów. Chrzcicie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Można być ochrzczonym, nawet jeśli nie rozumie się pełni znaczenia tego wszystkiego. Ale jeśli mamy dostęp do listu do Rzymian 6 rozdziału, to dobrze jest to zrozumieć, gdy ktoś nam to wyjaśni, że zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyśmy zostali wzbudzeni i podniesieni do nieba w Chrystusie i wychodząc z wody składamy świadectwo, że jesteśmy wzbudzeni w Chrystusie, a mój umysł jest skoncentrowany na tych rzeczach w górze. A więc to przykazanie, by chrzcić, zapisane w Mateusza 28, wiersz 19, to nie jest jakiś rytuał. To jest bardzo przykre, że wielu ludzi, nawet posłusznych Pismu, nie rozumieją, co to wszystko znaczy. A jeśli nie rozumiemy znaczenia, to tracimy też błogosławieństwo, jakie się z tym wiąże. A więc czyńcie uczniami, chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uznając, że jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy, ale które akceptujemy przez wiarę, i gdy zbliżamy się do Boga w pokorze, On nam je objawia. Na przykład czytamy w 1 Koryntian 2:10, że Bóg wyjaśnia nam te rzeczy przez Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty przychodzi do naszych serc, On objawia nam te rzeczy, których nasz umysł nie może pojąć. Gdy podchodzimy z pokorą, jak małe dzieci, On objawia te rzeczy nam. I wierzę, że jest tutaj wiele rzeczy, które musimy uznać, gdy chrzcimy ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wielu ludzi zaprzecza Trójcy i to jest naprawdę poważny błąd. Jeśli nie zostałeś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i naprawdę staniesz się uczniem, potrzebujesz zostać ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wtedy możemy przejść dalej do tego, czego Jezus jeszcze nauczał. A więc pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nasz niebiański Ojcze, ponownie dziękujemy za Twoje Słowo, które prowadzi nas we wszelką prawdę. Prowadź nas. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen.